po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, mówią Rafał Regulski przy mikrofonie i Paweł Kretkowski przy sprzęcie technicznym. Dziś gościem rozmowy po zachodzie jest dzielny tata. Brzmi to ładnie, wręcz bajkowo, baśniowo, no bo łatwo mi sobie wyobrazić baśń o dzielnym tacie. Ileż dzieci o takim tacie marzy, ale w tej godzinie nie będziemy opowiadać baśni, nawet nie jestem pewien, czy podczas tej godziny mój gość tę etykietę dzielnego taty uchroni, obroni. Zobaczymy, to zależy też od oceny Państwa, od naszych słuchaczy, na których opinię bardzo liczę. Numer telefonu 618-654-654 albo antena @radiomerkury.pl, nasz adres mailowy. Krótkie Państwa opinie do 22 przeczytamy. W studiu oficjalnie witam pana Michała Fabisiaka, prezesa Stowarzyszenia Dzielny Tata z siedzibą w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan specjalnie przyjechał do Radia Merkury z Warszawy. To takie poświęcenie dla sprawy, czy może desperacja?
I to, i to. I poświęcenie dla sprawy, dlatego, że ja dla tej sprawy zrobię wszystko, żeby to prawo zmienić, które jest złe. Desperacja też, dlatego, że ja sam nie widzę syna od 4 lat.
Pomysł zaproszenia Michała Fabisiaka do rozmowy po zachodzie przyszedł mi kilka dni temu, kiedy zadzwoniłem do pana prezesa po informację w sprawie konkretnej jego interwencji związanej z Wielkopolską. Zdumiała mnie otwartość i pewność, z jaką pan Michał przyznał się w rozmowie ze mną telefonicznej do pomagania ojcom, uwaga, uprowadzaniu ich własnych dzieci z mieszkań czy domów żon. Mówię, że mnie to zdumiało, ale też nie oznacza to, że wpadłem w jakiś podziw. Raczej zaintrygowało mnie to, w tym sensie było to zdumienie. I tutaj w studio pan, nie wiem, czy pan potwierdzi, że ojcom w ten sposób właśnie pomaga.
Tak, dokładnie. Pomagam w ten sposób, dlatego że zgodnie z prawem nie ma innego wyjścia. Ojcowie muszą uciekać ze swoimi dziećmi, muszą się ukrywać, dlatego że mamy takie prawo. Tylko pamiętajmy, że to nie ojcowie uprowadzają dzieci. To jest konsekwencja tego, że najpierw mama z dzieckiem uprowadza to dziecko, ucieka z tym dzieckiem, chowa się u swojej, najczęściej u swojej mamy. Tam ojciec może widywać to dziecko raz na 2 tygodnie przez 2 godziny, często pod okiem kuratora albo pod okiem babci, w sensie teściowej, i w związku z tym ojcowie podejmują decyzję ucieczki. Dzwonią do mnie: Michał, co będzie, jak ja zabiorę to dziecko i ucieknę, bo nie widzę innego rozwiązania. Ja wtedy mówię takiemu ojcu: tak, bardzo dobrze, dlatego że to jest jedyne rozwiązanie.
Mamy telefon pierwszy od razu. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witamy pana. Jesteśmy na antenie.
Moja godność Adam Grzybowski, również jestem dzielnym tatą. Walczę tak samo jak Michał, zresztą z Michałem się znamy. Chciałbym poinformować wszystkich słuchaczy, że walka i dyskryminacja ojca w sądach i w całych, we wszystkich urzędach w Polsce, jakie mamy, na każdym kroku, w każdym urzędzie, w każdym sądzie ojciec jest dyskryminowany i po prostu nie ma w ogóle takiego pojęcia jak ojciec w sądzie.
Ja pana zapytam z uwagi na moment rozmowy, w jakiej jesteśmy tutaj w studio. Czy pan również poczuł się zmuszony do uprowadzenia własnego dziecka?
Tak, oczywiście, że tak. Poczułem się, uprowadziłem swoje własne dziecko. Dziecko było ze mną przez 2 miesiące, po czym żona stwierdziła, żebym przyjechał do niej z nią porozmawiać. Przyjechałem, zostałem napadnięty przez bandytów wynajętych przez moją żonę. Dziecko zostało mi zabrane, byłem bity przez teścia, przez szwagra, przez inne osoby, których w ogóle nie znałem, duszony do nieprzytomności i zostało mi wyrwane dziecko. I na to wszystko patrzała moja córeczka, na to wszystko patrzała moja córka.
Ile lat która ma córeczka?
4,5 roku.
Mhm. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór, kolejny słuchacz.
Dobry wieczór, dlatego chciałam uprzejmie powiedzieć tym panom, że gdyby ci mężczyźni się przyzwoicie zachowywali, to te kobiety by od nich nie uciekały. I to na tyle, kłaniam się.
Dziękuję bardzo. I co panowie na to?
Ja chciałem powiedzieć tak, no przyzwoicie, nie przyzwoicie. Ja w moim związku małżeńskim nigdy się z moją żoną nie kłóciłem. My się rozwiedliśmy, można powiedzieć, znaczy jeszcze tego rozwodu nie ma z powodów finansowych, dlatego że mamy olbrzymi kredyt we franku szwajcarskim. To był główny powód jakby naszego rozstania. To nie były kłótnie, tak jak normalnie się mówi. Czyli tutaj żona się wyprowadziła dlatego, że tego kredytu nie chciała płacić, po prostu zrezygnowała jakby z... powiedziała mi, że nie chce biedować. Na 1500 ojców około 700 mówi mi o tym właśnie problemie, że głównym problemem nie jest kłótnia tak naprawdę z małżonką. To są problemy finansowe. Czyli te problemy finansowe doprowadzają do sytuacji, w której według mnie to jest, dla mnie to jest jakby oczywiste, że wtedy mężczyzna staje się po prostu jakby brzydki dla kobiety. Dla nas kobiety są atrakcyjne przez to, że są piękne, że są ładne, że są zadbane, a my jesteśmy atrakcyjni przez portfel, można by powiedzieć. W momencie, kiedy ten portfel nasz chudnie, tracimy tą atrakcyjność i wtedy kobiety się wyprowadzają.
No tak, przyczyny tych rozwodów bywają różne. Czy pan jeszcze chce, będący z nami przez telefon?
Panie redaktorze, w moim przypadku to teściowie nakłonili moją żonę do tego, żeby się ze mną rozeszła, ponieważ nie odpowiadałem im, nie wiem z jakich względów. Przyszedł dzień, w którym moja żona wyjechała z dziećmi, zostawiła mi list, że mam się wyprowadzić z domu w ciągu 2 dni, bo jeżeli się nie wyprowadzą, ona nie wróci z dziećmi. Więc ze względu na dobro dzieci wyprowadziłem się, gdzie przyjechałem i już nie miałem wstępu w ogóle do domu.
Tworzy nam się taki obraz na podstawie na razie tych dwóch relacji tutaj panów, takiego biednego męża, który oto z dwóch czy trzech stron zostaje zaatakowany, a to przez teściów, a to przez żonę. To się nie spodobał jego portfel. Trochę biedny to obraz ojca i męża.
Panie redaktorze, tak to wygląda w rzeczywistości.
No, panie redaktorze, ja mogę powiedzieć jasno. U nas, w naszym kraju, kobiety chciałyby, my wszyscy chcielibyśmy, żebyśmy byli mega bogaci, bo widzimy na ulicach wspaniałe samochody, widzimy, jak inni ludzie mają domy, mają jachty i każda z naszych żon też chciałaby takiego mieć męża. Tylko gdy się wejdzie na zaplecze, to nagle się okazuje, że te wspaniałe samochody są w leasingu, te wspaniałe domy są na kredyt, w związku z tym ten obraz tego wspaniałego faceta, który zdobywa w ogóle to wszystko, jest tak naprawdę fałszywy. My, tak mi się wydaje, nie rozmawiamy o tych problemach. Nie rozmawiamy w ogóle o tym, jak powinno wyglądać dzisiejsze współczesne małżeństwo. Czasy, które były poprzednie, czasy naszych rodziców, wyglądały zupełnie inaczej. Nie walczyliśmy o pieniądze, bo tych pieniędzy nie można było zdobyć. Nie można było posiadać. Dzisiaj walczymy tylko i wyłącznie o pieniądze. I najgorsze jest to, bo to, co tutaj Adam jeszcze nie powiedział, często teściowie namawiają, ale mnie przeraża dalej. Do tej całej walki namawiają adwokaci. To adwokaci na tym zyskują. Na tym zyskują sędziowie. Na tym zyskują prokuratorzy. Na tym zyskuje policja. Całe państwo zaczyna zarabiać na naszych rozwodach, na naszej krzywdzie. Tak.
Mamy telefon jeszcze jeden. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Daniel z Poznania. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za program. Jestem dokładnie w takiej samej sytuacji, jak tutaj panowie, gość zaproszony i panowie, którzy dzwonią. Ja chciałem dodać tylko, słuchając telefonu pani, która dzwoniła, że to jest idealny przykład tego, jak jesteśmy postrzegani przez rzeczywistość dookoła. Pani nic nie wie na temat panów. Pierwszy raz ich słyszy, ale już z góry założyła, że są treniami. Ma określone zdanie na ich temat. Tak właśnie jesteśmy postrzegani. Taka jest nasza sytuacja i niestety po tym wszystkim, o czym mówią panowie, obydwoma rękoma muszę się podpisać. Bardzo dziękuję, trzymam kciuki za nas wszystkich. Nie słyszałem o stowarzyszeniu, ale na pewno się zapoznam. Mam nadzieję, że funkcjonuje strona internetowa.
Tak, to już pan powiedział, dzielnytata.pl.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
To był pan Daniel z Poznania, a ja jeszcze zapytam, bo tworzy nam się teraz z kolei, nie wiem, czy nie przerysowany obraz kobiet, małżonek, które oto patrzą tylko na portfel męża i budują swój wizerunek tegoż swojego wybranka na podstawie dóbr materialnych.
Ja nie chciałbym, żeby, że tak powiem, audycja poszła w kierunku że mężczyźni są lepsi, kobiety są gorsze. My przede wszystkim w naszym stowarzyszeniu walczymy o opiekę naprzemienną. Dzisiaj, zgodnie z naszym prawem, opieka naprzemienna jest niedopuszczalna.
Tak, ale jest możliwa w prawie?
W prawie jest możliwa, ale tylko w momencie, kiedy to matka zgadza się na to. Panie redaktorze, niech pan sobie teraz wyobrazi statystyki w naszym stowarzyszeniu. Na 1500 ojców tylko 2% ma opiekę naprzemienną, czyli tylko 30 ojców ma opiekę naprzemienną, dlatego że 30 żon zgodziło się na to. Czyli tylko 2%.
No ale to jest umową, prawda? Ta opieka naprzemienna jest obustronną umową męża i żony, ex-żony.
Tak można by powiedzieć, natomiast człowiek, który idzie do sądu, ja uważam, że powinien oczekiwać sprawiedliwości. Jeżeli nasza konstytucja mówi o tym, że kobieta i mężczyzna ma równe prawa, to w momencie, kiedy idziemy do sądu rozwodowego, nagle się okazuje, że w 96% to prawo przysługuje tylko i wyłącznie matce, a tylko w 4% przysługuje ojcu, a tak naprawdę już powiedziałem, że nie do końca w 4%, bo tylko w 2%, tylko 2% ojców ma dzieci przy sobie.
Jeszcze
jeden. Panie redaktorze, ja przerwę może tak, za chwilkę, słucham. Zanim coś tam się odezwie. Moja żona ma prowadzoną niebieską kartę za znęcanie się psychiczne i fizyczne. Dodatkowo do tego prowadzone jest postępowanie z artykułu 207 kodeksu karnego za znęcanie się fizyczne i psychiczne, a sąd na posiedzeniu niejawnym przyznaje na czas postępowania rozwodowego, że dzieci mają być z moją żoną, obecną jeszcze żoną, czyli z matką, która się znęca nad dziećmi.
No tak, ale to, Adam, widzisz, tutaj pewnie powiemy o tym, że za to odpowiada nie stan faktyczny, nie odpowiadają w ogóle, w sensie te badania psychologiczne, nie odpowiadają tutaj obdukcje. Za to odpowiada niestety artykuł 26 kodeksu cywilnego, który ustala miejsce zamieszkania dziecka przy tym, przy którym dziecko aktualnie przebywa. I stąd się biorą te porwania. W związku z tym twoja żona musiała uprowadzić to dziecko, żeby sąd ustalił miejsce zamieszkania przy niej. I teraz gdzie ustali zgodnie z artykułem 26 KC?
Dopóki dziecko było ze mną mieszkało, żona rękoma i nogami chciała zgodzić się na opiekę naprzemienną. Dzisiaj, kiedy dziecka ze mną nie ma, zostało mi dziecko uprowadzone, ja zostałem pobity, żona nie odbiera w ogóle ode mnie telefonów. W ogóle. Dzwonię na kilka telefonów. Na telefon stacjonarny, na telefon do żony, na telefon do teściowej, do teścia. Wszystkie połączenia moje są odrzucane i nieodbierane. A dzwonię z innego numeru. Słyszą tylko mój głos i się rozłączają.
Mamy jeszcze jednego słuchacza na linii albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się.
Kolejny mężczyzna.
Ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że panowie, podzielam Państwa ból i bo wiadomo, że jeżeli dziecko zostaje Państwu odebrane, to Panom odebrane, no to wówczas wiadomo, że jest to pewna bardzo duża strata i wielkie przeżycie. Aczkolwiek no nie bądźcie Państwo, Panowie, małymi dziewczynkami, bo w odbiorze tego, co Państwo tutaj mówią, to zachowujecie się Państwo jak małe dziewczynki. Przede wszystkim, moim zdaniem, uważam, że nie należało się żenić od razu, nie wiem jak z Państwa przypadkach było, z kobietami, które przed małżeństwie wykazywały pewne cechy, które mogłyby zdradzać to, że wówczas stanie się tak, jak się stało, w Państwa przypadkach. No.
Te cechy w moim przypadku, drogi kolego, po 3 latach dopiero wyszło.
U mnie dokładnie to samo.
W momencie, kiedy zamieszkałem z teściami.
Panowie, jesteście mężczyznami, jakby nie było.
Mężczyznami jesteśmy. Jesteśmy mężczyznami, których się napada, których się bije i którym po prostu...
Jeśli się bije, to nie wiem, czy jesteście do końca mężczyznami.
Jak cię napada 10 osób, to choćby nie wiadomo, kim byś nie był, to i tak...
Dokładnie. To jak się człowiek ma obronić? Mnie pobiło 3 policjantów w moim mieszkaniu. Mnie policja w moim mieszkaniu wycięła zamki i mnie dusiła. To jak ja mam być mężczyzną?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. W ogóle bardzo często chyba do tych uprowadzeń, do wyjaśniania tych uprowadzeń angażowana jest policja, angażowani są detektywi. Ja do tego zjawiska, bo tak to chyba nazwę, procederu uprowadzeń za chwileczkę wrócę, bo mam do pana Michała kilka związanych z tym pytań, ale jeszcze odbiorę jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja słucham tego z jakimś oburzeniem i to... A że ten wstrząśnięty to jest jakaś mafia, proszę Państwa. Naprawdę.
Ale kto jest mafią?
Dzielny tata. Porywać dzieci?
Dzielny tata ma tylko porwanych dzieci 30 na 1500. 30 ojców tylko ma dzieci przy sobie. Także można powiedzieć, że jesteśmy mafią w 2%. Natomiast teraz trzeba się zastanowić, kim są te matki, które od 89 roku uprowadziły, i teraz posłuchajcie Państwo, 4 600 000 dzieci.
Tego nie słuchać. To jest po prostu skandal. Skandal, mafia. Jak można zabrać dziecko z domu, wywieźć?
A jak matka może wywieźć? Matka może, a ojciec nie może?
Ja nie wierzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.
Dziękuję za ten telefon. I tu właśnie mam do pana pytanie. Miałem zapytać, pan uprzedził to moje pytanie. Ile razy w ten sposób ojcowie zabierali swoje dzieci i chronili się u pana w mieszkaniu w Warszawie?
U mnie kilka razy, kilkakrotnie, dlatego że generalnie ojcowie się boją zabierać dzieci. Jak ja mówię, że jedynym rozwiązaniem prawnym jest zabranie dziecka, to w tym momencie ojciec mówi, że zaraz, ja tego nie zrobię, bo ja mam pracę, muszę stracić pracę. W związku z tym dziecka nie zabiorę. Jeżeli jak stracę pracę, to nie będę miał się jak bronić. I w tym systemie zwyciężają kobiety. Dlaczego tak jest? Mówi się o tym, że to sądy ustalają miejsce zamieszkania dziecka przy matce, a tymczasem sytuacja jest inna. To matki same, zabierając dzieci, ustalają miejsce zamieszkania u siebie.
Mamy telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panie redaktorze, witam...
Witam panią.
Teresa się włącza, ale włącza się w środku audycji, nie znając tematu. Natomiast chciałam powiedzieć, że te matki, które separują dzieci od ojców. Jeżeli to są ojcowie, którzy pracują, jeżeli to są ojcowie, którzy chcą mieć kontakt z dziećmi, jeżeli to są ojcowie, którzy nie są patologią żadną, to te matki robią dziecku krzywdę, sobie wielką krzywdę, bo za chwilę to dziecko, które ma 3 latka albo roczek, za chwilę to dziecko się zorientuje, że może manipulować rodzicami, to po pierwsze, będzie okłamywać, oszukiwać i na pewno będzie mieć ogromny żal, jeżeli ten ojciec jest fajnym facetem, będzie mieć ogromny żal do matki, że tak się zachowała. Ja powiem tak, znam lekarza, którego żona odeszła do bogatego faceta.
Bo jeszcze bogatszego.
Wie pan co, ten lekarz nie jest bogaty i nigdy nie będzie bogaty. Od rana do wieczora pracuje, jak mu wieczorem zadzwonią, że operował i był operatorem i trzeba przyjechać do szpitala, to siada, tyle bierze do samochodu i jedzie. Nieważne. I proszę sobie wyobrazić, że ta kobieta, pomimo iż teść, jej mama osobista, prywatna, ją prosili, żeby tego nie robiła, poszła w długą. To się tak obróciło przeciwko niej, że głowa boli. A syn bardzo szybko zaczął manipulować mamusią. I chłopak, który miał predyspozycję ukończyć studia, być naprawdę mądrym człowiekiem, dzisiaj niestety, ale się błąka gdzieś po świecie, nie umie odnaleźć swojej drogi. Błąka się po świecie, on mieszka w Poznaniu, tak?
A przy kim ten chłopak został po tym rozejściu się rodziców? Przy mamie.
Ja uważam, że to nie jest ważne, matka czy ojciec porywa dziecko. Nie porywa się dziecka, tak, ludzie. Nie możecie się dogadać? Oczywiście, rozumiem, ale dziecko jest we wspólnocie mamy i taty. I każda mama, która postępuje źle wobec ojca, i każdy tata, który postępuje źle wobec mamy, niestety robi dziecku krzywdę, sobie i trzeciej osobie. I cierpią wszyscy. A dziadkowie,
dlatego walczymy.
Ale ja tutaj fajną rzecz pani mówi, natomiast ja pani powiem tak. W momencie, kiedy zabiera mama, to mama izoluje dziecko od taty, a w momencie, kiedy zabiera tata, to wtedy sytuacja jest inna. Każdy z nas chce opieki naprzemiennej.
Które są dorosłe, mają zawody i już pracują. Niestety mój mąż okazał się człowiekiem nieodpowiedzialnym, porzucił pracę. Odeszłam od niego, byłam w separacji do momentu, aż państwo nie zażądało ode mnie rozwodu, bo nie dostawałabym alimentów z funduszu alimentacyjnego. Do końca życia przed Panem Bogiem to jest mój mąż, bo ja jemu przyrzekałam i dopóki on żyje i ja żyję, to jest mój mąż. Wychowywałam sama dzieci i na początku próbowałam kontaktów dzieci z mężem. Byłem mężem. Próbowałam, chodziłam, prosiłam, żeby się z nimi spotykał. Moi rodzice mnie wyzywali, aż w końcu, przepraszam, ale to była patologia i musiałam z tym zakończyć. Wiem, o czym mówię, panowie. Ja, jeżeli jesteście porządnymi ojcami...
Ma pani rację, ale takich przypadków...
Wszelakiego dobra. I życzę wam wytrwałości i to zło, które wam matki robią tych dzieci, obróci się przeciwko matkom.
Ale wie pani, fajną rzecz tak? pani poruszyła tutaj w ogóle. Tak? My z panem posłem Michałem Stuligroszem dwa tygodnie temu, też w Poznaniu, co ciekawe, ja jestem z Warszawy, a już jestem trzeci raz w Poznaniu w tym miesiącu, byliśmy na debacie, w sensie pan poseł mnie zaprosił na debatę w sprawie alimentów i do jakiego wniosku, można powiedzieć, ja doszedłem na tej debacie, że tak naprawdę tą opiekę nad dzieckiem w momencie, kiedy, w sensie finansową, powinno przejąć państwo, a skąd wziąć pieniądze na to dziecko? Otóż z naszych podatków. Ten ojciec, który odszedł, się ojciec pani dziecka, który odszedł, powinien płacić podatki i z tych podatków powinny być alimenty płacone.
Kilka razy siedział na Nowosolskiej, kilka razy za niepłacenie alimentów i to pan i ja
i właśnie widzi pani, jaki jest problem teraz, w jaką ślepą uliczkę zabrnęliśmy. Nie dość, że on siedział za niepłacenie alimentów, to nasze państwo musiało do niego dopłacić. W momencie, kiedy zmienimy to w ten sposób, że państwo zapłaci z jego podatków pani i pani będzie miała zagwarantowane to, że pani utrzyma dzieci, nie będziemy musieli doprowadzać do takiej sytuacji.
Ale z jakich podatków?
Z jego podatków. Z jego podatków. A on będzie pracował wtedy, będzie miał szansę. Nie będzie musiał się ukrywać tak, jak my się ukrywamy.
Pani Tereso.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Panie Rafale, pana tematy są rewelacyjne. Wszelakiego dobra panom życzę. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Panie Michale, takie mam pytanie teraz do pana. Trafiają ci ojcowie do pana ze swoimi dziećmi do mieszkania. To są, rozumiem, ojcowie z całej Polski, tak? Z różnych miejsc Polski.
To nie,
tak?
nie tylko do mnie, no bo tutaj mamy ten temat Jacka, który musiał uciekać, nie miał gdzie. W związku z tym on akurat poprosił mnie o pomoc, bo jaki jest problem przy takiej ucieczce? Zazwyczaj odwraca się rodzina, bo też uważa, tak jak całe społeczeństwo, że ojciec robi źle uciekając. W związku z tym natrafia na odważnego, że tak powiem, człowieka, na Fabisiaka, który mówi: tak, Jacek, zabieraj po prostu, bo nie masz innego wyjścia. Przyjeżdżaj do mnie, ja potem znajdę ci następnych chłopaków, którzy ci pomogą, będziesz krążył po kraju i teraz podpowiem, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że sprawdziliśmy tą taktykę.
No, zanim powiemy to, to niech pan powie, ten ojciec jest u pana w mieszkaniu ze swoim dzieckiem, iluletnim dzieckiem na przykład?
To jest często, to są dwulatki, trzylatki, bo to najczęściej to jest taka sytuacja, kiedy matka zabiera właśnie dzieci, to jest 2 lata u dziecka.
No i niech pan powie, jak wygląda rozmowa tego ojca z tym dzieckiem. Jak on tłumaczy to, że musiał wyjechać, nie wiem, z Poznania, Zabrza, Bydgoszczy do pana do mieszkania w Warszawie, które to dziecko pana w ogóle nie zna, tego mieszkania nigdy nie widziało, nagle tutaj wyrwany od mamy ląduje u pana w mieszkaniu.
By się wydawało, że w takiej sytuacji te dzieci od razu zaczynają płakać, że po prostu ryczą: mama, gdzie jest mama? A tymczasem w moim przypadku, tak jak ja zabrałem syna, tak jak zabrał Jacek, ten syn pokwękał chwilę przez 15 minut, gdzie jest mama,
pokwękał.
A później miał szansę zasymilować się z ojcem. Później przez te 2 tygodnie to były według mnie najpiękniejsze 2 tygodnie dla ojca. To były po prostu ten czas, który został wcześniej zabrany temu ojcu, bo pamiętajmy, że on przez pół roku tego dziecka nie mógł w ogóle widywać. Widywał go gdzieś w ogóle w jakimś obozie koncentracyjnym przez 2 godziny, gdzieś po prostu pod obstrzałem kamer, gdzieś, gdzie go zamykano w mieszkaniu. Nagle po prostu znalazł się na wolności. nagle mógł z tym dzieckiem po prostu normalnie pójść do hipermarketu.
Ma pan na myśli to, że nikt go nie pilnował, nie patrzył na niego w momencie, kiedy on przebywał ze swoim dzieckiem,
dokładnie,
tak?
Bo dotąd, dokładnie.
Kto tworzył ten, w cudzysłowie, obóz koncentracyjny?
Rodzina, żony, czyli teściowie, tak? Tak. Teściowie go zamykali w mieszkaniu, musiał uciekać w ogóle, ponieważ był zamknięty w mieszkaniu, opuszczano rolety, żeby nie mógł z tego mieszkania się wydostać i tak... Ciekawe, że po prostu nie musiał z nikim walczyć w tym przypadku.
Mamy telefon.
Bo większość przypadków jest takich, że ojcowie uciekają i po prostu dochodzi do jakichś bujek, do po prostu, no, do strasznych rzeczy.
Wiesz, słuchacz od dłuższego czasu się rozłączył teraz, lub słuchaczka. Panie Michale, dobrze.
Panie redaktorze, może ja jeszcze coś powiem.
Proszę.
Jestem na linii, bo zaraz się też rozłączę.
Proszę.
W krajach, w których wprowadzono opiekę naprzemienną, to są 33 stany USA i większość krajów Unii Europejskiej, oprócz Polski, Białorusi i Ukrainy, spadł o 35% rozwody. To o czymś mówi, to o czymś świadczy.
Wyjaśnijmy, na czym polega owa opieka naprzemienna. To jest...
Opieka naprzemienna to jest na przykład tydzień u mamy, tydzień u taty.
Po rozwodzie.
Po rozwodzie, oczywiście.
Mhm.
Dlaczego tata ma być tym gorszym rodzicem i ma widywać dzieci dwa razy w miesiącu, albo jak sąd przyzna, co drugi weekend, nie co weekend, tylko co drugi weekend, tak jak mi żona na przykład wywnioskowała w swoim wniosku, moja żona mi wywnioskowała, co drugi weekend i w środę, co drugą środę od godziny 16 do 19, parę godzin w tygodniu.
Mhm.
No jeszcze nie mówiąc o tym, że w innym mieście niż mieszkasz. No bo to
no
jest,
tak, i 1000 zł alimentów. Gdzie zarabiam 1200 zł, 1000 zł alimentów na dwójkę dzieci i mało tego, za te 200 zł mam dojechać kilka razy w miesiącu do Przemyśla, prawda?
Dobry wieczór,
witamy panią.
Ja chciałam do tego wszystkiego dodać jeszcze, że mężczyzna powinien być przede wszystkim odpowiedzialny. Jak nie ma pieniędzy, niech nie zakłada rodziny. I nie zmusza kobiet do tego, żeby musiały korzystać.
A bierze pani pod uwagę taką sytuację, że w momencie zawierania związku małżeńskiego mężczyzna ma pieniądze, a potem tak się los układa, że traci źródło dochodu i co?
Ale przeważnie są nieodpowiedzialni i potem zmuszają kobiety do korzystania z opieki społecznej. Dziękuję.
No, dziękuję uprzejmie.
Te wypowiedzi tych kobiet mnie naprawdę rozrażają jako słuchacza,
no ale to
jako ojca,
sprowadzają nas do portfela.
Jako ojca, który walczy o swoje dzieci, a tylko ze względu na to, że uważam, że jestem bardzo odpowiedzialnym ojcem, a to, że nie zarabiam 10 tysięcy złotych miesięcznie, to nie znaczy, że jestem jakimś upośledzonym ojcem.
Dziękujemy panie Adamie, pozostawiam to bez komentarza. Wracam uparcie do sytuacji, gdy oto ojciec z dzieckiem kilkuletnim ląduje w mieszkaniu pana Michała Fabisiaka w Warszawie. Pan Michał w ten sposób udziela pomocy temu dzielnemu tacie i chroni u siebie owego ojca z uprowadzonym przez niego dzieckiem u siebie. Jak pan powiedział, 2 tygodnie to mogą być nawet, tak? Proszę pana, czy miał pan okazję posłuchać, jak ci ojcowie tłumaczą dziecku tę sytuację uprowadzenia własnego dziecka, zabrania go mamie i przywiezienia do Warszawy?
Ja bym to przeniósł do sytuacji, kiedy my w dzieciństwie byliśmy wożeni do naszych dziadków. Nikt nam nie musiał tłumaczyć, że wyjechaliśmy, że tak powiem, zostaliśmy uprowadzeni, tylko pojechaliśmy na wakacje do rodziców, naszych rodziców. I to mniej więcej tak wygląda. Jeździliśmy do różnych wujków, do różnych cioć. W związku z tym ta podróż jest, można by powiedzieć, nawet dosyć ciekawa, ekscytująca. Dziecko nie orientuje się, że jest ta sytuacja napięcia. Można by powiedzieć, że tutaj dziecko akurat w tym przypadku w ogóle nie ucierpiało, dlatego że było przez ten czas, można by powiedzieć, szczęśliwe.
A sądzi pan, bo nie wyobrażam sobie, że to uprowadzenie polega na wyprowadzeniu dziecka przez drzwi, normalnym wyjściu?
No, wiadomo, jest jeden problem, natomiast pytanie, co się stało wcześniej. Jeżeli...
Ale dziecko chyba czuje, że wychodząc na przykład przez okno, inaczej z domu, no chyba nie dzieje się coś normalnego.
Ale to można by powiedzieć, że zostawmy to dziecko matce, bo rozumiem, że do tego dąży pytanie. I pytanie teraz dalej, co się z tym dzieckiem, z tą matką, jeżeli zostawimy, zrezygnujemy z tego. Ja panu odpowiem, bo mam bardzo ciekawą odpowiedź. Mam dwóch kolegów na cmentarzu. Oni byli dziećmi samotnych matek. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli zostawimy te dzieci, to już pani tutaj na antenie nam powiedziała, jeżeli zostawimy te dzieci samotnym matkom, one, te nasze dzieci, doprowadzą do cmentarza. Już nie mówiąc o tym, że często doprowadzają do cmentarza samego ojca tych dzieci, bo ojciec załamany po prostu brakiem tego dziecka popełnia samobójstwo. Jeżeli mówimy o 1500 samobójstw w ciągu roku, to spowodowanych tylko z powodów rodzinnych, bo samobójstw jest około 6000, z czego 90% to są faceci, no to to są po prostu przerażające cyfry. W związku z tym, panie redaktorze, ja bym chciał, żebyśmy tutaj zeszli bardziej, nie mówili o dziecku, bo rozumiem, że to jest najbardziej dla państwa przerażające. Bo pamiętajmy, że rodziców uprowadzających jest tylko 2%, w sensie facetów. Bo tylko tylu facetów się na to decyduje. W związku z tym znowu rozmawiamy o 2% w stosunku do 96% kobiet, które robią dokładnie to samo. W związku z tym porozmawiajmy, gdzie są te kobiety, gdzie ich... Gdzie one myślą o tych dzieciach, które zabierają? Przecież one też te dzieci uprowadzają. Jeżeli moja żona zleciła za 6 tysięcy odbicie dziecka, nie myśląc w ogóle o tym dziecku, tak? Że policja mnie... Mój syn widział, jak policja morduje mnie w mieszkaniu. Na jego oczach to wszystko było. Gdzie córka Adama widziała, jak tłuką po prostu tatę. To co? To nas się sprowadza do tego, bo dzisiaj rozmawiamy o Jacku, który uciekał gdzieś przez okno z tym dzieckiem. On nie miał innego wyjścia. Zacznijmy rozmawiać. Teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o prawie, bo boję się, że to gdzieś umknie.
Nie umknie. Ręczę panu, że
artykule 26 PC 58 i tak dalej, bo to jest długa opowieść.
Kolejny słuchacz lub słuchaczka na antenie. Dobry wieczór. Halo?
Dobry wieczór, Marcin Nowak, Stowarzyszenie dla Dobra Dziecka. Pozdrawiam obecnych w studiu. Chciałem właśnie powiedzieć to, co już Michał przed chwilą powiedział, jak i nie tylko. Jak ojciec, jak mama weźmie dziecko, to mówi się wzięła. Jak tata weźmie, to tata porwał. Jak mama nie ma pieniędzy, to nie ma pieniędzy. Jak tata nie ma pieniędzy, no to co w ogóle z niego...
To jest nieodpowiedzialne.
Ale w ogóle później, jak jest konflikt i ludzie idą do sądu, to dobro dziecka jest tylko czymś, czym sobie wycierają, nie powiem co, sędziowie i nie tylko, bo zaostrza się konflikt w sądzie. Ludzie idą po adwokatów, po psychologów, którzy nie mają kompetencji i tak nawiasem mówiąc, w Polsce żaden z psychologów nie spełnia wymogów ustawy o zawodzie psychologa, o czym później mogę powiedzieć, ale cały system sprawia, że wyciągamy topory i walczymy. Idziemy, adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, wszyscy zarabiają.
Do tego pomówienia dochodzą jeszcze.
Rodziny. Ja, panowie, właśnie dlatego chcę mówić o prawach dziecka tutaj, bo wydaje mi się, że w tym sporze między małżonkami nagle to prawo dziecka do bycia traktowanym godnie i podmiotowo, a nie przedmiotowo zostaje zgubione. Ja nie obwiniam w tej chwili, nie mówię, kto jest temu winien. No można by powiedzieć, że winne są obie strony, ale czy nie zaczyna być uruchamiana w ten sposób pewna machina, która biegnie, kroczy na oślep, jak ta maszyna, z której kierowca wyskoczył i leci ona sama na samo zatracenie. I teraz pan sam powiedział, że dobrem dziecka sobie nawet w sądzie wycierają, nie powie pan co. Ja tu chciałem, dlatego mojego gościa w studiu, pana Michała Fabisiaka, wypytuję o tę sytuację u niego w mieszkaniu, no bo wiem, że potem zdarzają się też próby odbicia z tego mieszkania tego dziecka, gdzie już też przychodzą siły porządkowe. No, pan mógłby opisać jedną z takich sytuacji.
No, ostatnią mogę opisać, gdzie na korytarzu znalazło się około 4 detektywów, znaleźli się jacyś jakieś tam członkowie rodziny, około 9 osób było na tym korytarzu i te osoby próbowały to dziecko, że tak powiem, odbić. Próbowali odbić w ten sposób, bo to już nie pierwszy raz, te metody jakby się powtarzają.
To znaczy pan to nie pierwszy raz w swoim mieszkaniu
tylko w swoim, ja jeżdżę po całym kraju, w związku z tym uczestniczyłem 6 raz w takim odbiciu ojca razem z dzieckiem, w sensie obronieniu go przed atakiem matki. I wygląda to zazwyczaj w ten sposób, że detektywi przyjeżdżają, wyłączają światło w mieszkaniu, wtedy w ten sposób chcą wyciągnąć ojca z mieszkania, który chce zobaczyć, co się stało, włącza korki, no i wtedy cabas i łapią dziecko i po prostu uprowadzają, uciekają. Także to jest taka już stała metoda, którą po tych 6 razach zauważyłem, bo za każdym razem było wyłączane światło. To już jest jakby
czyli dla pana wyłączone światło, to już jest...
Zaczyna przypominać ten pariata.
Ja panu mogę swoją historię powiedzieć, jak mi dziecko zabrano. Wychodząc o 7:30 rano z hotelu, z dzieckiem na rękach, do samochodu podchodzę, zajeżdżają mi dwa samochody zajeżdżają mi drogę, wyskakują z niej ludzie, między innymi teść, szwagier, kuzyn i 3 innych mężczyzn, między innymi żona, zaczynają mnie kopać, dusić, bić i wyrywają mi dziecko. Mhm.
Czy pan Grydzoń...
Ale gdyby taka historia przytrafiła się kobiecie, to zaraz sprawa by obiegła czołowe media. Natomiast...
Tak, no dlatego jesteśmy dzisiaj, bo to się kobiecie właśnie przytrafiło. Bo to żonie Jacka się przytrafiło przecież, dlatego jesteśmy w mediach.
Panowie, czyli jesteśmy świadkami sytuacji, do których dojść nie powinno, dochodzić nie powinno, bo zgodzicie się, że z udziałem dzieci takie rzeczy nie powinny się zdarzać.
Absolutnie.
Absolutnie, tak, ale tych przypadków jest...
W Polsce nie widzi tak, swoich dzieci.
No, to są olbrzymie liczby.
5 milionów dzieci wychowywanych bez drugiego rodzica.
I teraz...
Tylko Polska, Ukraina i Białoruś ma taką taktykę.
Rozpaczliwy apel, żeby coś z tym zrobić i my mamy receptę w postaci właśnie opieki naprzemiennej, czy też opieki wspólnej, bo to nie zawsze musi być tydzień w tydzień, czy dwa tygodnie w tygodnie, ale żeby ten ojciec nie był...
To chyba nic nie zrobią.
Ja zacytuję z Gazety Wyborczej opinię przewodniczącej Wydziału Trzeciego Rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Ewy Błachowskiej, sędzi, która powiedziała: opieką naprzemienną strzelili sobie w kolano, mowa o ojcach, bo doprowadzili do zmiany przepisów, w których mowa o konieczności podpisania porozumienia, a oni porozumienia podpisywać nie chcą.
Dlatego sąd powinien sam orzekać o opiece naprzemiennej, a nie wtedy, kiedy jesteśmy skłóceni i w konflikcie ze swoimi małżonkami, kobietami, bądź kobietami, z którymi mamy dzieci. Sąd powinien orzekać o opiece naprzemiennej, a w tej chwili wygląda tak. Dziecko znajduje się przy matce, sąd orzeka na czas postępowania rozwodowego ustalić miejsce zamieszkania dziecka przy matce. Rozwód trwa powiedzmy rok, 2 lata, 3 lata, u Michała trwa 4 lata. Dziecko po rozwodzie również zostaje u matki, a na wniosek drugiego rodzica ogranicza się prawa drugiego rodzica. Mhm. A zazwyczaj dla ojca.
I panowie,
dlaczego ja jako ojciec nie mogę decydować na temat wyboru szkoły? Dlaczego ja jako ojciec nie mogę decydować, czy dziecko ma iść do takiego lekarza, czy do takiego? Czy dlaczego ja mam na przykład widywać dzieci 2 razy w miesiącu, co drugi weekend i w środę od 16 do 19? Dlaczego moja żona nie może widywać dziecka co drugi weekend i w każdą środę od godziny 16 do 19.
Mówimy o małych dzieciach, kilkulatkach, więc ja jeszcze jedną opinię przytoczę sędzi Ewy Błachowskiej, która tłumaczy, że faktycznie i potwierdza, że biegli sądowi psychologowie zazwyczaj orzekają, żeby dziecko zostało z matką, bo chodzi o pierwotną więź, której nie należy naruszać.
Panie redaktorze, nieprawda. My z naszego doświadczenia,
ale to nieprawdą,
że psycholodzy orzekają to. I to jest właśnie najciekawsza rzecz w tym wszystkim. Dlatego, że każdy z ojców uważa, że to opinia psychologiczna ustala miejsce zamieszkania dziecka przy rodzicu. I każdy stara się teraz o opinię psychologiczną. A tymczasem wszystko jest zawoluowane, znowu powtórzę, jeszcze raz, w artykule 26 KC, który jest jedynym artykułem ustalającym miejsce zamieszkania dziecka. Artykuł 26 KC, paragraf 2, mówi o tym, że
ja może
ustala...
go zacytuję.
No właśnie,
jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
No i właśnie. Stąd się pojawiają uprowadzenia.
Ja myślę, że tu może wyjaśnijmy, bo słuchacze, którzy nie znają problemu, mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Przełóżmy ten zapis na język, no, życia.
Powiedzmy. Język życia jest taki, że...
Jest toczy sprawa rozwodowa.
Tak.
I w tym czasie oboje rodzice mieszkają już osobno.
Mhm.
Dziecko oczywiście się nie rozdwoi, więc jest u jednego z rodziców.
Jest zazwyczaj z mamą, bo mama ma większą determinację do tego, żeby to dziecko zabrać.
A nawet jeżeli tak nie jest, przepraszam panie redaktorze, że przerwę, jeżeli kobieta się wyprowadza z domu, to zazwyczaj zabiera dzieci i ucieka.
I teraz ten fakt, że dziecko podczas toczenia się sprawy rozwodowej mieszka, jak panowie dowodzą, najczęściej u matki, jest dla sądu powodem, że kiedy już trzeba orzec, gdzie ono ma na stałe zamieszkać po rozwodzie, to się przyznaje to dziecko właśnie matce.
Matce, bo matka ma większą determinację do zabrania dziecka.
I panowie chcieliby, żeby jak ten artykuł brzmiał kodeksu cywilnego, paragraf 2.
Jego nie powinno w ogóle być.
Albo nie powinno go w ogóle być. Druga propozycja jest taka, że w takim przypadku orzeka się opiekę naprzemienną z automatu, a rodzice w drodze nieporozumienia, tylko koniecznej mediacji ustalą, wezmą 182 karty do ręki i ustalą, kiedy dziecko jest u taty, kiedy u mamy. Ale za tym też musi iść artykuł, który mówi o tym, że ustala się, że dziecko mieszka w ostatnim miejscu zamieszkania rodziców. A miejscem zamieszkania, zgodnie z artykułem 25 KC, jest miejscowość. Czyli jeżeli dziecko mieszkało w Poznaniu, rodzice mieszkali w Poznaniu, to dziecko w żaden sposób nie może zostać uprowadzone do innego miasta. A zazwyczaj odbywa się to tak, bo to można by powiedzieć, że 80% rozwodów w naszym stowarzyszeniu to są sytuacje, kiedy rodzice są z różnych miast. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale widocznie najczęściej matka nie może już wytrzymać, bo wyjechała na przykład za pracą do Warszawy, bo tam się więcej zarabia, wraca do innego miasta, na przykład do Łodzi, i wtedy zaczyna się dramat, bo zmienia się miejsce zamieszkania. A tymczasem prawnie powinno być zapisane, tak jak jest to w przypadku rozwodu, że ostatnim miejscem zamieszkania jest miejsce rozwodu, sprawy rozwodowej, tak samo w tym samym miejscu powinno pozostawać dziecko.
Mhm. Odbieram telefon jeszcze jeden. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No jestem przerażony chcieństwem tych panów. I dla mnie, ja przepraszam za określenie, ale jest to socjopatia. Jak ojciec z własnego chcieństwa porywa dziecko, naraża je na stres i jeszcze mówi, że nic się nie stało, bo to dziecko ma 2 lata, pojechało sobie jak do wujka. No panowie.
A w momencie, kiedy z matką wyjeżdża, to co? To ty jest dobrze?
Chwileczkę. Jeżeli z matką wyjeżdża, nie jest porwane, niezależnie kto porywa, ten robi źle.
Mhm. Właśnie, jeżeli z matką wyjeżdża, nie jest porwany. Jak wyjeżdża z ojcem, to jest porwany.
Mówimy o porwaniu. O porwaniu dziecka z domu.
Nie ma czegoś takiego jak porwanie rodzicielskie. Pan jako ojciec
proszę,
ma prawo
wziąć dziecko. Proszę pana, niech pan nie szermuje terminami prawniczymi, których pan nie zna.
Ale powiem
dlaczego. Ten pan akurat zna znakomicie prawo.
Jeżeli chodzi o opiekę naprzemienną, chwileczkę ja mówię. Jeżeli chodzi o opiekę naprzemienną, dla mnie jest to paranoja i kompletnie nieporozumienie. Opiekę powinno mieć jeden z rodziców, drugi ma prawo do decydowania o losie tego dziecka.
A dlaczego pan uważa, że opieka naprzemienna jest czymś złym? Proszę jakiś argument przytoczyć.
Wyobrażam pan sobie 2 domy, bo ja nie. Co, tydzień będę mieszkał u babci, tydzień u dziadka, tydzień u,
tydzień u
mamy.
Nie no, tydzień u ojca, tydzień u matki.
Chwileczkę.
Mhm.
To jest opieka naprzemienna. Dziecko nie wie, gdzie jest jego dom.
Wie pan, mówimy o czymś, co bardzo trudno zważyć, bo jest teraz pytanie, czy gdyby nie było tej opieki naprzemiennej, to czy też dobrym rozwiązaniem dla dziecka jest to, że ono będzie, no nie wiem, 4/5 roku... 4/5 u jednego rodzica, a 1/5 roku u drugiego.
No właśnie, jak to rozważyć? Lepiej, żeby jeżeli rodzice są odpowiedzialni, to powinni się porozumieć i ustalić to. U kogo dziecko przybywa i na
jak zaprzecza?
Proszę pana, ja niczym nie zaprzeczam.
Zaprzecza konstytucji. Zmienił konstytucję w takim razie.
W ogóle powinniśmy...
Konstytucja, artykuł 74, pan tak mówi, że nie zna prawa, to ja panu teraz zaskoczę. Artykuł 74 Konstytucji mówi o tym,
że robi się wszystko dla dobra dziecka, że każdy obywatel ma
prawo. Proszę pana,
dziecko.
A może pan przebaczyć w całości ten artykuł, bo jestem prawnikiem i mnie nie interesuje pana interpretacja, tylko to, co stanowi przepis.
My w ogóle powinniśmy...
Proszę pana, to jeżeli stanowi przepis, to artykuł 26, co stanowi?
Panowie, my w ogóle powinniśmy naszą rozmowę zacząć od tego, że fakt, że rodzice dziecka zamierzają się rozejść, już jest wielkim złem, które dzieje się dziecku.
Tak. Oczywiście, że tak.
I od tego momentu...
Dziecko zostaje kartą szpargową.
I w tym momencie rodzice dziecka powinni wpłacić kaucję na ewentualne utrzymanie dziecka.
I utrzymanie dziecka... I traktować dziecko jak rzecz.
Nie, proszę pana, kaucję na potrzeb przyszłych ewentualnych... Kaucję na potrzeb przyszłych alimentów, bo trzeba to dziecko zabezpieczyć.
Panie Michale, proszę tutaj o komentarz.
Dziękuję, dobranoc.
Ja bym chciał najpierw skomentować, zanim Michał zacznie, jak wpłacić kaucję na swoje własne dziecko, przede wszystkim zabezpieczyć alimenty. Nie chcę zabezpieczać alimentów, bo jeżeli jest opieka naprzemienna wyklucza alimenty.
Znaczy, panie redaktorze, bo pan mi zadał pytanie na korytarzu, czy my walczymy z prawem, czy ze stereotypami. Tu po rozmowie z panem, który przed chwilą właśnie się wypowiedział, widać, że walczymy także ze stereotypami. Ale z tymi stereotypami nie możemy walczyć inaczej, jak zmieniając to prawo. Mi się wydaje, że ludzie, którzy zobaczą, że po rozstaniu rodziców obowiązkowa jest opieka naprzemienna, przyzwyczają się do tej sytuacji, później zobaczą, że tym dzieciom jest dobrze, a później już nawet będą chcieli tej opieki naprzemiennej. Jeżeli my w paragrafie łódzkim w Wydziale Prawa rozmawialiśmy przez 2,5 godziny z dzieckiem rodziców, który był wychowywany w tej opiece naprzemiennej, bo on nas zaprosił na rozmowę tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie w ten sposób był wychowywany. On, co ciekawe, był właśnie w tej najprostszej opiece naprzemiennej. Tydzień w tydzień jeździł do taty, tydzień do mamy. I mówi, że to znakomicie zdało egzamin. On zna znakomicie i tatę, i mamę. Co więcej, zyskał na tej opiece naprzemiennej bardzo dużo.
Panie
bo
Michale,
dzięki temu miał więcej rodziców.
Mamy słuchaczkę, która chyba już dzwoniła. Wysłuchajmy, bo mamy do pana pytanie. Proszę już sobie pomyśleć nad odpowiedzią. Czy przygotowujecie, czy przekonujecie posłów do tego rozwiązania? Halo, słuchamy panią.
Jeszcze raz panowie się włączam, bo słucham cały czas tej audycji, żebyście panowie nie wylali dziecka z kąpielą, bo Teresa mówi. Bo ja rozumiem, że rodzice się rozchodzą, ale podmiotem wszelkich działań rodziców musi być dziecko, a nie przedmiotem, bo mama chce, bo tata chce. Dziecko jest najważniejsze. Nie zgadzam się z żadnym uprowadzaniem dzieci przez któregokolwiek z rodziców. Natomiast Boże ludzie, usiądźcie do stołu i pomyślcie, że wasze dziecko jest waszym największym skarbem. I tu żadne punkty prawa nie pomogą. Tu
ale ja tak jak mówiłem, mamy te skarby na cmentarzu. W wyniku
pana,
takiego
pan
myślenia.
Podchodzi, przepraszam, ale to mi się nie podoba, bo pan podaje sytuacje ekstremalne, jakieś jednostkowe i to nie jest jakaś taka sytuacja, która jest normalna.
Proszę mi 4 600 000 dzieci zabranych od ojców.
4 600 000 ojców popełniło samobójstwo. Proszę pana, ja mówię o czymś innym, pan mówi o czymś innym i to mi się nie podoba.
Ale to nie są sprawy jednostkowe.
Proszę pana. Przede wszystkim uważam, że trochę przedmiotowo jest to dziecko traktowane w myśl tej audycji. I żaden paragraf prawa nie pomoże, jeśli państwo, tak jak pan redaktor tu powiedział, podmiotem wszelkich działań rodziców musi być dziecko. I dziecko nie może być...
No i jest. Dziecko staje się zakładnikiem na cele alimentacyjne. Jest podmiotem.
Natomiast absolutnie uważam, że dziecku trzeba zabezpieczyć byt i zgadzam się... Jako matka, która sama wychowywała dzieci, której było bardzo ciężko, bardzo trudno, zgadzam się, że ta opieka naprzemienna będzie jak najlepszym rozwiązaniem pod warunkiem, że nie ma żadnej patologii. Bo to jest dla dziecka bardzo dobre.
Brawo dla pani.
Dziecka.
Brawo dla pani. Pozdrawiam. A ja bym panią, któregoś jak kiedyś się spotkamy, może, nie wiem, może nawet w galerii handlowej, żeby pani zadzwoniła do mojej żony
Oj, chętnie bym porozmawiała z taką żoną, chętnie.
I proszę panią,
chętnie, bo ta żona sobie nie zdaje sprawy, jaką krzywdę robi dziecku.
Do mojej teściowej i panu. Do mojego teścia. I żeby pani
wie pan co, nie, tu żona wystarczy. Teść i teściowa nie są potrzebni. Żona musi zmienić sposób myślenia. I proszę pana, żona musi zmienić sposób myślenia. Żona. A jak żona zmieni, to nie pozwoli sobie teściom mieszać.
Tylko 2% jest kobiet takich po rozstaniu, które są rozsądne. 2%.
A to nie chodzi
bardzo dziękuję pani Tereso, bo my musimy pomalutku tutaj zmierzać do puenty tej audycji, tej rozmowy. Bardzo dziękujemy za udział pani Teresie.
Ale brawo dla pani Teresy, brawo.
Panie Michale.
Jedna kobieta, która nas rozumie.
I panie Adamie. Panowie, czy przekonujecie posłów do tego rozwiązania?
Tutaj fajnie, właśnie dobrze, że Adam się włączył na linii. Dlatego, że ja próbowałem przekonywać posłów przez 4 lata, nie udało mi się. Poza posłami ruchu Palikota, 6 posłów jakby poznałem z tego ruchu, oni dodali się na Facebooku do moich znajomych, to tylko oni mnie rozumieli. Ze strony rządzących, czyli ze strony partii PO, dopiero teraz, dzięki Adamowi, bo Adam zaczął pisać pisma, napisał chyba już do połowy. Tutaj Adam, możesz się pochwalić, ilu posłów już zdobyłeś, ilu posłów chce tą opiekę naprzemienną poprzeć teraz?
Na dzień dzisiejszy 123 posłów.
To jest 123, ale na tej naszej liście jest około...
Na naszej liście,
potrzeba nam 15-24, z którymi chcemy tak naprawdę, bo to realnie mówmy. 24 mamy zapisanych, 124 się...
Do rozmów o zmianę tego statusu, który w tej chwili jest.
Tak, także to jest, można by powiedzieć właśnie tutaj, ja to dziękuję ci też, Adam, na linii, dlatego, że Adam jest, można powiedzieć, pierwszym człowiekiem, który zrozumiał, gdzie jest błąd i jak go naprawić. Jedyną szansą do zmiany prawa są posłowie. W związku z tym tylko i wyłącznie posłowie mogą to zmienić. I Adam prowadzi właśnie tą batalię, pisze pisma, cały czas po prostu... A reszta ojców siedzi na Facebooku i biadoli, że jest źle, albo właśnie jest zmuszana do tego, żeby po prostu to dziecko porwać, bo już nie widzi innego rozwiązania.
Panie Michale, przypomnijmy liczbę osób, czy ojców, którzy się do pana w ogóle zwrócili od czasów, kiedy powołano do życia najpierw ruch społeczny, a potem Stowarzyszenie Dzielny Tata.
To znaczy, mówmy o ruchu społecznym. Stowarzyszenie to jest działalność tylko na potrzeby jakby tego zgłaszania się do Sejmu, żebyśmy wyglądali jako organizacja społeczna. Ja liczę tylko ojców jakby w ruchu społecznym. W naszym ruchu jest 1560 ojców. Przybywa około 3 dziennie. Cały czas ta tendencja utrzymuje, że około 100 ojców dołącza miesięcznie do nas.
Ja rozumiem, że są wśród tych ojców również politycy, nie wiem, czy są już posłowie.
Również. Policjanci.
Są.
Prawnicy,
paru posłów edukacji. Nie ma dzieci, nie widzi swoich dzieci, także nawet na manifestacji jeden z posłów płakał po prostu z tego powodu. Dokładnie zobaczyliśmy łzy w jego oczach po prostu z tego powodu.
Mówię o tym dlatego, że być może nic tak jak własne doświadczenie nie przełoży się na to, żeby chcieć zmieniać prawo, jeżeli ma się tych możliwości więcej niż inny nie poseł. No,
to
tak
jest problem bardzo wstydliwy. Mi się wydaje, że nawet posłowie, bo naprawdę spotykamy ludzi na ulicy, tych ludzi takich poszkodowanych tym systemem jest bardzo dużo. Mamy 5 policjantów. Mamy kilku prawników, którzy są poszkodowani tym systemem. Mamy właśnie kilku posłów, którzy nie mają dzieci. Także do tej pory o tym problemie się nie mówiło. Ja jestem zadowolony. Chciałem tutaj panu redaktorowi podziękować za to, że przyjechaliśmy do studia daleko. No te 320 kilometrów będę musiał z powrotem wracać. Te 700 kilometrów dzisiaj zrobię. Natomiast wydaje mi się, że to jest jedyna szansa. Nie ma euro, nie ma jakichś większych zawirowań politycznych, no poza PKW powiedzmy. Tak, no to są takie wpadki raz na 2 tygodnie, taką wpadkę jakąś dziwną widzimy. Jest to nasz czas, kiedy należałoby tą opiekę naprzemienną wprowadzić i wprowadzić wreszcie normalność, bo przypomnijmy, że film Tato ma 19 lat już, A to jest historia prawdziwa ojca ze Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, bo poznałem nawet ludzi, którzy byli związani z tym ojcem. I trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że na to prawo pochodzi z 64 roku. To prawo jest było wprowadzone za Breżniewa. W związku z tym obchodzimy 50-lecie tego złego prawa, które musi zostać zmienione.
Musimy kończyć. Michał Fabisiak, prezes Stowarzyszenia Dzielny Tata, był naszym gościem w tej audycji. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo
za trud zadany sobie i przyjechanie do nas z Warszawy. Ja również dziękuję panu Adamowi, który dość niespodziewanie był naszym drugim gościem przez telefon, przez prawie cały czas tej audycji. No i apeluję do rodziców, z tej możliwości korzystając, walcząc ze sobą, miejcie na względzie dobro dziecka przede wszystkim.
Zmieńmy w końcu to prawo.
Dziękuję za uwagę, Rafał Regulski. I zapraszam jutro na audycję w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Dobranoc państwu.
Dobranoc.